ojciec święty Benedykt XVI przypomina, dialog i debata mogą rozkwitać i wzrastać także wtedy, gdy się rozmawia i traktuje na serio tych, którzy mają poglądy odmienne od naszych. Skoro istnieje różnorodność kulturowa, należy dążyć do tego, by ludzie nie tylko zaakceptowali inne kultury, ale starali się też ubogacać nimi i ofiarować im to, co w ich własnej kulturze jest dobre, prawdziwe i piękne. Myślę, że te słowa szczególnie mogą pomóc nam podczas dzisiejszych rozważań o tolerancji. Jednak zanim przejdziemy do zasadniczej, wykładowej części naszego spotkania, wysłuchajmy kilku kolęd w wykonaniu chóru akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod dyrekcją pani magister Ireny Szczurko.
Wszego świata odkupicie, gloria. Jesus is there. Pastuszkowie, jaką pieśń słyszeliście nocy tej, jakaż to radosna wieść była tam na tchnie niej. Gloria in excelsis Deo,
bardzo dziękujemy chórowi akademickiemu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod dyrekcją pani magister Ireny Szczurko. Proszę Państwa, w tym roku na konferencji z cyklu Oblicza spotykamy się po raz 12. Dzisiejsze nasze spotkanie jest możliwe dzięki prelegentom, którzy przybliżą nam zagadnienia tolerancji i jej aspekty we współczesnym świecie. Witam serdecznie Ekscelencję księdza biskupa doktora Adama Lepę z Łodzi, członka Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski i współorganizatora naszego sympozjum. Witam także profesorów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, księdza profesora Pawła Bortkiewicza, kierownika Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. pana profesora Henryka Kieresia, kierownika Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i także członka Rady Naukowej naszej uczelni. Oraz doktora habilitowanego Mieczysława Rybę, kierownika Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę Państwa, nie byłoby dzisiejszego spotkania bez władz uczelni podejmujących się organizacji kolejnych konferencji. Witam serdecznie magnificencję ojca doktora Zdzisława Klawkę, rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A także magnificencję rektora założyciela uczelni, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, którego... którego bardzo proszę o zabranie głosu.
Pierwsze to bym powiedział, że trzeba mikrofon, tak głosu trochę więcej dodać. Ci operatorzy, wy tam słyszycie dobrze, ale tutaj, żeby bez wysiłku można było mówić. Dziękuję bardzo. Tak, ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że jest to sympozjum, że Państwo jesteście. I tak mogę powiedzieć, że to sympozjum z okazji patrona dziennikarzy jest więcej już niż 12 raz. To ksiądz biskup mógłby powiedzieć, ile razy. Jeszcze był taki, robiliśmy takie studia, Instytut Edukacji Narodowej robił studium dziennikarskie. I tak żeśmy zaczynali. Trzeba by teraz policzyć, ile to razy, ale trzeba poszukać gdzieś w papierach. Ile to razy, a wszystko jest naprawdę za natchnieniem po Duchu Świętym księdza biskupa. Tak, tak, ksiądz biskup nam podpowiedział i wszystko pod tytułem oblicza. Wszystko oblicza. Ile już tych oblicz, jakie były, to musimy kiedyś pozbierać i mam nadzieję, że książki też znajdziemy. Proszę Państwa, i nie byłoby tego bez takich profesorów. Bogu dzięki, że Polska ma jeszcze takich profesorów, a nie wszystko tylko lewicowe. Prawda? Panu Bogu dziękujemy za takie umysły i osobowości, a księdzu profesorowi, księdzu biskupowi, księdzu profesorowi, panom i w ogóle tym profesorom, takim profesorom dziękujemy też za odwagę, bo pewno im jest nie tak łatwo być świadkami prawdy, bo teraz jest inna zupełnie sytuacja i tu powiedzą więcej na pewno, jak już słyszę, co czuję, co... No, trzeba by czytać księdza, może tak powiem, pana profesora Kieresia, to byśmy widzieli o tych socjalizmach i różnych izmach. Bardzo dziękuję. Tolerancja. Dla mnie tolerancja, właściwie przyznam się, że to jest bardzo jakieś takie słowo, które jest jakimś znowuż wydrychem. Jakaś nowa mowa, to oczywiście to z łaciny, to wytrzymywać, trwać. No, może jeszcze inaczej łagodzić, ale my mamy przykazanie miłości. Przykazanie najważniejsze, przykazanie miłość Boga i miłość bliźniego i wszystko z tego wynika. Także to są tolerancje, pod tolerancję pewno też wciągają tą poprawność polityczną. Teraz widzimy, zwłaszcza w ostatnich dniach w Polsce, to co się dzieje nawet w parlamencie. Normalnie ludzie się wstydzili pewnych spraw i ukrywali, jeżeli były jakieś sytuacje, a teraz się chełpią tym i mówią, żeby ich właściwie, żeby niemal za wzorce nam podają. Także to jest taka poprawność polityczna. No i ja bardzo się boję jeszcze jednego. Mówią tolerancja, tolerancja. I gdy słyszę, że jakieś komisje powstają, czy dla tropienia nienawiści, mowy nienawiści, nietolerancji i tak dalej, to mi się przypominają czasy komunistyczne, te, które ja sam mogłem przeżywać, ale może jeszcze bardziej takie bolszewickie, że tylko trzeba było z miłością mówić o partii. I tak chyba bardzo się boję, żeby czy my nie idziemy w tym kierunku. Tylko z miłością i z jakimś, powiedziałbym, gloryfikowaniem.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie ojcu rektorowi, założycielowi, ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi, a odpowiadając ojcu na to pytanie, w murach uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej po raz 12. Wcześniej rzeczywiście, zanim powstała uczelnia, były oblicza manipulacji, a już później, kiedy powstała uczelnia, kolejno oblicza propagandy, iluzji, wolności słowa, prawdy, patriotyzmu, polityki, ładu, słowa, zakłamania, autorytetu i współczesnej kultury w zeszłym roku. Także wymieniając chronologicznie. Proszę Państwa, zapraszam pierwszego prelegenta naszego dzisiejszego naukowego spotkania, który powie na temat, co to jest tolerancja, aspekt filozoficzny. Zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia, kierownika Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i także profesora i członka Rady Naukowej naszej uczelni. Panie profesorze, zapraszam.
Ekscelencjo, księże rektorze, ojcze dyrektorze, wielce szanowni państwo, droga naszemu sercu młodzieży akademicka, tak licznie uczestnicząca w naszym sympozjum. Mam mówić o tolerancji w aspekcie filozoficznym, ale pozwólcie państwo, że rozpocznę od opisu pewnego zjawiska znanego językoznawcom, a nawet tym, którzy pilnie przypatrują się językowi i towarzyszącym zmianom w naszym języku. Otóż od czasu do czasu jednym z aspektów tych zmian jest pojawianie się nowych, starych słów, robiących ogromną karierę i jakby słów, wokół których ześrodkowuje się dyskurs w poszczególnych dziedzinach kultury, w nauce, moralności, sztuce, a także w religii. Jakie to słowa? No, wymieńmy garść takich najczęściej występujących i pełniących tę funkcję pewnego klucza poznawczego. Takie słowa jak wartość, sakrum, opcja, kreatywność, magia. No i wreszcie bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, tolerancja. Jak wspomniałem, są to słowa i nowe, i stare. Stare, bo znane od dawna. Nowe, ponieważ zmienia się ich sens. Na zasadzie inercji, czyli pewnego bezwładu, używa się ich, przywołuje się je w budujących dyskusjach, szermuje się nimi, a ponieważ brzmią zagranicznie, są powtarzane często i gęsto, wobec tego budzą respekt, a nawet peszą. Zdaniem językoznawców jest to prawo odświeżania się języka. Język jest narzędziem zmieniającym się, jakby oddającym aktualnie stan wiedzy, stan kultury czy mentalność społeczną. Niektórzy nawet twierdzą, iż jest to wyraz postępu poznawczego i tych ostatnich nie brakuje. No, wbrew temu twierdzę, iż są to słowa wytrychy, składnik tak zwanej nowomowy. A nowomowa jest narzędziem każdej ideologii. I tak się stało ze skądinąd zacnym słowem tolerancja. I w związku z tą osobliwą sytuacją odróżniam terminologicznie i merytorycznie tolerancję od tolerancjonizmu, a dokładnie mówiąc od ideologii tolerancjonizmu, u podstaw której leży relatywizm poznawczy. Relatywizm głosi, przypomnę, że prawda, dobro i piękno są zmienne, stopniowalne i zależą od tego, kto i w jakich okolicznościach coś głosi. Twierdzi się, że te kluczowe, stanowiące fundament kultury europejskiej jakości są kontekstowe, etnocentryczne i tak dalej. Wyjaśnijmy wpierw, co to jest tolerancja. Zacznijmy od aspektu etymologicznego, czyli dotyczącego znaczenia i pochodzenia tego słowa. Jest to słowo późnołacińskie, tolerancja, od tolerare, cierpliwie znosić, trwać, wytrzymywać coś, czy też znosić coś, kiedy człowiek znajduje się w obliczu jakiegoś naporu, czegoś, co budzi go z dogmatycznej drzemki, co każe mu myśleć, co każe mu, stawia go w obliczu jakiejś ważnej decyzji. A więc tolerancja jest pewną postawą. Wobec czego? I tutaj przejdźmy już do merytorycznego wątku, czyli istoty tolerancji jako pewnej postawy związanej z człowiekiem. Otóż tolerancja jest cnotą. To staropolskie słowo tłumaczymy jako dyspozycja, bardziej uczenie, dyspozycja, zdolność do, trwała dyspozycja. Cnota różni się od wady, jest jej przeciwieństwem. Czym cnota jest? Jest, jak wspomniałem, trwałą dyspozycją do działania zgodnego z prawdą o dobru. Trwała dyspozycja do działania szeroko rozumianego, zgodnego z prawdą o dobru. Jest ona cnotą moralną. Dotyczy dziedziny moralności, a więc dziedziny ludzkiego postępowania, w ramach której mieszczą się relacje do drugiego człowieka, do samego siebie, a także do świata przyrody. Na czym tolerancja polega? Co stanowi jej istotę jako cnoty, a więc trwałej, pozytywnej dyspozycji? Otóż jest ona cnotą wyrozumiałości wobec błędu. Jest gatunkiem cnoty wielkoduszności, a ostatecznie społecznej cnoty, cnoty kardynalnej sprawiedliwości. Przypomnę, cztery cnoty społeczne zawiadują życiem wspólnotowym: sprawiedliwość, umiarkowanie, roztropność i męstwo. One jakby stanowią cztery oblicza postawy moralnej człowieka, są z sobą ściśle powiązane i warunkują się nawzajem, ale tolerancja mieści się w zakresie, jest najbliższa cnocie sprawiedliwości. Ta zaś polega na tym, aby oddać komuś to, co mu się słusznie na mocy jego natury należy. Cnoty, problem cnót podjęli starożytni Grecy. To jest wielkie osiągnięcie kultury greckiej w ramach tak zwanej aretologii, czyli teorii cnót, od greckiego słowa arete, cnota, łacińskie virtus. Jest tolerancja cnotą wyrozumiałości wobec błędu. Zatem musimy wyjaśnić, czym jest błąd i dlaczego wobec błędu. Błąd jest nieświadomym wzięciem fałszu za prawdę. Podkreślam, nieświadomym wzięciem fałszu za prawdę. W rezultacie zła za dobro, brzydoty za piękno, bo takie są konsekwencje. Błąd jest czymś, co się zdarza, zachodzi nieświadomie, a więc błądzący działa w dobrej wierze, kieruje się słusznymi w jego mniemaniu intencjami, jednak nie wie, że popełnił błąd poznawczy. Nie rozpoznał prawdy o dobru jako celu działania. A zdarza się, wiemy z doświadczenia, każdemu, nawet najwięksi filozofowie przyznają, że w ogromnym trudzie i z przymieszką błędu zbliżają się do prawdy. Zdarza się, ponieważ poznanie ludzkie jest czynnością złożoną, trudną i żmudną, skomplikowaną, uwarunkowaną wieorako, podmiotowo, a więc sam poznający, jego struktura psychiczna, sprawność władz poznawczych, posiadane sprawności poznawcze. Przedmiotowo, są przedmioty niezwykle trudne poznawczo, jak choćby wytwory ludzkie, ale nie tylko. I wreszcie kontekstowo, a więc kontekst towarzyszący poznaniu wpływa, warunkuje i zniekształca oblicze przedmiotu. A więc dlatego poznanie wymaga treningu, wymaga wieloletniego treningu, wieloletniej ciężkiej pracy i z tej racji kultura Europy wynalazła edukację, wynalazła paideję jako drogę do zhumanizowania człowieka, nauczenia go przede wszystkim obcowania poznawczego ze światem, jako że prawda jest fundamentem ludzkiego działania. Jeśli błąd jest przyczyną, fałsz poznawczy jest przyczyną złego działania, no to wiążą się z tym określone konsekwencje realne. Ale przecież wiemy, nikt nie chce błądzić. Każdy, kto działa, chce działać do celu, do dobra, jakie pożąda. A więc wspomniany błąd i jego konsekwencje nie są skutkiem działania wolnej woli człowieka, ani złej woli. Człowiek dobrowolnie nie wybiera, czyli świadomie nie wybiera, że będę tak i tak działał, ani źle, po prostu błądzi. I dlatego właśnie w takiej sytuacji winniśmy tolerancję. I to jest wymóg sine qua non. Konieczny. Ktoś chciał dobrze działać, ale wyszło mu źle za przyczyną błędu. I to, tę zasadę respektujemy wszyscy, nawet nie wiedząc o tym, respektujemy w codziennym życiu. W rozmaitych kontekstach, w rozmaitych sytuacjach, jako że pole działania ludzkiego jest ogromnie złożone. Ale proszę Państwa, do tego trzeba dodać niezbędny komentarz. Mianowicie działanie w dobrej wierze oparte na fałszu pociąga za sobą realne konsekwencje w postaci zła. Czyli konkretyzując to, krzywdy lub szkody wyrządzonej drugiej osobie. I tutaj trzeba przywołać dwa wątki, dwa aspekty tego nowego punktu widzenia, mianowicie moralny i prawny. Czyn zły jest faktem, niezależnie od intencji, wiedzy i kierunku działania. A więc wymaga osądu moralnego i prawnego. Co więcej, ten, komu wykażemy błąd, komu wykażemy, że skutkiem ich działania, jako działania złego, jest błąd poznawczy, musi ten błąd rozpoznać, wyeliminować ze swojego działania, wynagrodzić krzywdy i szkody, jakie jego działanie wyrządziło, no i wreszcie ponieść karę, co zależy od stopnia zła, do jakiego się nieświadomie przyczynił. I dlatego mówimy o tak zwanych okolicznościach łagodzących w prawie. A więc kiedy obrona wykazuje, że działanie nie było działaniem zamierzonym, złym działaniem, a więc zamierzenia złym, konsekwencją złej woli, ale konsekwencją błędu. I w tej sytuacji należałoby już przywołać konkretne przypadki i rozważyć je, dlatego że tu rozważamy na poziomie ogólnym, prawda? Trzeba by zejść teraz do sytuacji moralnych i kazusów prawnych, żeby pokazać na pewnych przykładach, jak zasada tolerancji w praktyce jest stosowana jako zasada konieczna. Bo przecież chodzi o co? Chodzi o dobro osoby, która popełniła błąd. Kierujemy się jej dobrem w ocenie moralnej i w ocenie prawnej. I w życiu społecznym zasada tolerancji jest niezwykle ważna. Życie to ma charakter organiczny, a organizm ma w sobie zasadę ruchu i zmiany, ma w sobie zasadę samokontroli i samonaprawy. Inne konteksty słowa tolerancja to kontekst dotyczący życia wegetatywnego człowieka, kiedy mówimy o odporności organizmu na pewne szkodliwe działania, pewne szkodliwe związki. Jeszcze inny to mechanika. Każdy mechanik wie, że aby mechanizm mógł działać, musi być tolerancja pomiędzy częściami. I tę tolerancję określa się jako dopuszczalny błąd. Nie może być ani za duża, bo wówczas części nie współpracują należycie, jest duże zużycie energii i tak dalej, i tak dalej. I nie może być za mała, bo po prostu maszyna nie będzie pracować. I to jest jakby istota tolerancji. Dopuszczalny błąd, ale dopuszczalny w pewnych granicach. I w tym wypadku, w przypadku tolerancji jako cnoty, tak jak w przypadku każdej cnoty, kierujemy się zasadą złotego środka. To znaczy unikamy niedomiaru i nadmiaru. A więc w ocenie faktu unikamy surowości i pobłażania. Pobłażanie jest nadmiarem tolerancji, surowość jest jej niedomiarem. I to już jest sztuka. Tego się trzeba w życiu nauczyć. A więc nie tylko posiadać wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie, no i kierować się zasadą afirmacji drugiej osoby, czyli miłością społeczną dla jej dobra. Co z tego wynika, proszę Państwa, że nie ma tolerancji dla fałszu, dla zawinionego zła i zawinionej brzydoty. Podkreślam, dla fałszu, który jest konsekwencją błędu poznawczego, dla zawinionego zła i dla zawinionej brzydoty. A więc jeśli ktoś działa świadomie, kierowany złą wolą, realizuje zło, czy też realizuje brzydotę. Dlaczego? Bo bez tego fundamentu życie społeczne byłoby niemożliwe, wykluczone. I tyle, proszę Państwa, o samej tolerancji w jej ujęciu klasycznym, a więc takim, jakie zawdzięczamy już starożytnym Grekom, aż do czasów współczesnych, przez tradycję rzymską i wreszcie dopełniona przez kulturę chrześcijańską, i to w sposób istotny, jako że kultura chrześcijańska zmienia perspektywę działania ludzkiego. Dobrem mojego działania jest drugi człowiek, a zasadą życia wspólnotowego jest solidarność, czyli miłość społeczna. I z tej racji tolerancja jest niezbędnym składnikiem życia społecznego. Natomiast co stanowi istotę ideologii tolerancjonizmu? Zacznijmy od tego, jak się we współczesnych podręcznikach, słownikach, encyklopediach i tak dalej określa tolerancję. Co to jest tolerancja? Pobrzmiewa gdzieś w tych definicjach echo klasycznego ujęcia, jako wyrozumiałości. Ale proszę zobaczyć, wobec czego. Najczęściej wspomniane słowo wyrozumiałość jest zastępowane przez słowo akceptacja. Akceptacja czego? Najogólniej mówiąc, cudzego światopoglądu. Niezależnie od tego, co właściciel tego światopoglądu głosi, czy jego tezy są zgodne z naszym światopoglądem, czy jego tezy są absurdalne, głupie, idiotyczne. A więc bezwarunkowo. Tolerancja jest w ramach ideologii tolerancjonizmu postulowana jako bezwarunkowa akceptacja czegokolwiek. Takich się używa słów akceptacja inności, akceptacja różnicy. Dodaje się, okadza się to takim wdzięcznym powiedzeniem, różnić się pięknie i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie nowomowa. To jest już tutaj, że tak powiem, czuć siarkę. Coś się pomieszało. Gdzieś jest ścieżki się tak po tego. Dlaczego bezwarunkowa akceptacja? No i tutaj stajemy przed potężnym problemem. Żeby ten problem wyjaśnić, dlaczego wymóg bezwarunkowej, co najczęściej to, co ojciec dyrektor przywołał, polityczna poprawność. Ona pierwotnie chodziło o to, żeby dopuścić do uczelni amerykańskich, no najogólniej mówiąc, biedotę ze slumsów, a szczególnie cały proletariat amerykański, szczególnie murzynów i tak dalej, żeby oni mieli dostęp. Ale potem to się rozszerzyło i nagle stało się takim synonimem. Tolerancja to jest bezwarunkowa akceptacja, czyli polityczna poprawność. Dlaczego to? No, jak powiedziałem, trzeba by wrócić do przyczyn zasadniczych, a te zasadnicze przyczyny można na nie spojrzeć z trzech punktów widzenia. Mianowicie z perspektywy debaty u tego, co leży u podstaw ideologii tolerancjonizmu. Mianowicie z relatywizmem. Drugi punkt widzenia to jest punkt widzenia historyczny. W ramach historii ogólnej, dotyczący zmian, jakie zaszły w Europie, począwszy od renesansu. Mianowicie w tym czasie dokonał się w kulturze Europy tak zwany zwrot antropocentryczny. A więc, no, przywołując takie znane adagium sofisty Protagorasa, z Aten człowiek staje się miarą wszystkich rzeczy. Nie rzeczy mierzą ludzkie poznanie, ale człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Świat jest terenem działania człowieka, jest przedmiotem, surowcem, który jest poddany ludzkiej myśli. I wspomniany antropocentryzm prowadzi do psychologizacji kultury i do utraty jedności. Kultura Europy zaczyna tracić jedność. Zasadniczym zasadniczą przyczyną i konsekwencją antropocentryzmu i przyczyną tego rozpadu jest rozpad, kolejny rozpad chrześcijaństwa. Chodzi o protestantyzm z jego zasadą cuius regio eius religio. Człowiek określa, władza polityczna określa dogmaty religijne, a dogmaty religijne, czyli prawdy wiary, są fundamentem wszelkiej ludzkiej kultury. Nawet jeśli jest to kultura zdegenerowana, ateistyczna, nasycona ideologią, to u jej podstaw leży jakaś quasi-teologia, jakaś wizja ostatecznego celu ludzkiego życia. Ten wątek z pewnością będzie podjęty. Jeszcze jest trzeci wątek, mianowicie wątek dziejów filozofii w czasach nowożytnych, bo wspomniany zwrot antropocentryczny nie dokonał się jak Deus ex machina, dokonał się za sprawą przemiany w łonie filozofii. Wyłania się tak zwana filozofia podmiotu, a więc filozofia, która jawnie głosi, że człowiek, ludzka świadomość, ludzkie poznanie jest miarą wszystkich rzeczy. I krótko zatrzymajmy się na tych dwóch wątkach. Wątku logicznym, debata z relatywizmem leżącym u podstaw ideologii tolerancjonizmu i nad tym wątkiem historycznym, pokazującym, jak pewnymi krokami kultura zmierza, można powiedzieć, eskaluje się absurd w łonie tej kultury. Sprawa pierwsza. Jak wspomniałem, relatywizm od łacińskiego relativus, względny, głosi, że prawda jest stopniowalna, zmienna i zależy od tego, kto i w jakich okolicznościach coś głosi. Samo to stanowisko, proszę zobaczyć, to stanowisko jest stanowiskiem absurdalnym. Ktoś, kto głosi takie tezy, nawet nie głosi fałszu. Zdania takie są zdania, to jest bełkot, językowy bełkot. Prawda jest stopniowalna, zmienna i tak dalej. Dlaczego? Bo głosi absolutnie, że prawda jest względna. A więc przeczy samemu sobie. A relatywizm dzisiaj jest powszechnie promowany ex cathedra, nawet nie w mediach, ale profesorowie wychwalają relatywizm, mówiąc o etnocentryczności prawdy, polityczności prawdy i tak dalej, i tak dalej. A więc polemika z ideologią tolerancjonizmu powinna się zacząć od uświadomienia sobie tego, że u jej podstaw leży pogląd absurdalny, pogląd, który neguje sam siebie. Natomiast co do wątku historycznego, to można powiedzieć, zaczęło się na dobre w wieku XVII za sprawą francuskiego myśliciela René Descartes, ojca racjonalizmu i ojca zwrotu antropocentrycznego w filozofii. Mianowicie, tak najkrócej mówiąc, na czym polegała ta reforma Kartezjusza? Otóż przyjął krytyczny punkt wyjścia w filozofii. Punktem wyjścia poznania ludzkiego powinna być krytyka poznania. Brzmi to niezwykle uczenie, muszę wiedzieć, jak poznawać, żeby poznawać, ale jest to największe głupstwo, jakie można na gruncie filozofii wyartykułować. Jak świat wobec tego kartezjański wygląda? Z jednej strony cogito, jako duch myślący, który operuje ideami we własnej immanencji. Sam określa kryteria poznania, kryteria prawdziwości. Rzeczywistość jest mu niepotrzebna do niczego. Rzeczywistość to rozciągłość. To wszystko, do czego stosuje się myśli ludzkie, pod kątem czego? Pod kątem zbudowania nowego, wspaniałego świata. Kartezjusz wierzył, że jego metoda, jeśli każdy dokona krytyki wiedzy według jego recepty, każdy osiągnie ten sam rezultat jak on i ludzkość uzyska jedność. Kierowały nim dobre intencje, mianowicie chciał przywrócić jedność kulturze Europy. kulturze podzielonej w tym czasie toczyły się wojny religijne, bardzo krwawe. Wspomniałem o rozpadzie kultury chrześcijańskiej. Chciał tej kulturze przywrócić jedność. I to jest Kartezjusz i ta wizja. Ja i moje myśli i z drugiej strony świat jako rozciągłość, jako tworzywo. A więc redukcja całej rzeczywistości. Kolejny krok wykonał niemiecki myśliciel Immanuel Kant, który ukrytyczniając tę tradycję powiedział: tylko w zakresie nauk przyrodniczych osiągamy wiedzę, dzięki której jest postęp. Natomiast dziedzina moralności, sztuki i religii to jest dziedzina postulatów. To jest dziedzina rozumu praktycznego, ludzkiej woli. My tak chcemy, żeby tak było. No, Kant sam się przeraził własną krytyką, bo jeśli przyjmiemy jako podstawę moralności, sztuki i religii ludzką wolę, woluntaryzm, no to zaczynamy się staczać. Jakie są kryteria ludzkich decyzji? W oparciu o co określamy dobro, piękno i przedmiot kultu. Wobec tego Kant znalazł odpowiedź. To państwo decyduje o tym, jaka ma być moralność, jak ma być realizowana sztuka i co w religii jest pożądane. Państwo jako uogólniony obywatel. Następny myśliciel, Fryderyk Nietzsche, wyciągnął konsekwencje z tego wszystkiego. Czym jest świat? Pole wielkiego eksperymentu dla nadczłowieka. Kto to jest nadczłowiek? No, antychryst Zaratustra, książę ciemności. Ten, który posiada tę niezwykłą intuicję, prawda, że on jest władcą świata, że świat to jest pole wielkiego eksperymentu. I ten eksperyment trwa. W czym się on ujawnił w życiu Europy? W ideologii tak zwanego modernizmu. Modernus, nowoczesny. Czym ta ideologia jest? Jest to ideologia samozbawienia się człowieka. Wyzwolenia się od zła własnymi siłami. Wyartykułowała się politycznie w trzech socjalizmach monopartyjnych: komunizmie, faszyzmie i nazizmie. Te socjalizmy były reakcją na starszy historycznie socjalizm, mianowicie liberalizm. Wielopartyjność, wielopartyjna zasada. No i po dominacji modernizmu, II wojna światowa, wreszcie rozpad komunizmu, wraca na arenę kultury europejskiej triumfujący liberalizm ze zreformowanym hasłem rewolucji francuskiej. Nie wolność, równość, braterstwo, ale wolność, pluralizm, tolerancja. Tolerancja jako co? Jako wymóg akceptacji czegokolwiek. Czegokolwiek, co człowiek uważa za słuszne. Jaki człowiek? No, ten oto człowiek. I w związku z tym no, można pomiatać autorytetami czy osobami, które piastują jakieś funkcje społeczne. Można pomiatać symbolami narodowymi i religijnymi. Można podrzeć egzemplarz Biblii, bo jak uzasadniał jeden z panów w telewizji, i to pan z cenzusem uniwersyteckim, to była Biblia, która jest własnością tego kogoś. On ją sobie kupił, więc on ma prawo zrobić z nią cokolwiek. I jak widzimy, konsekwencje tego są, bo dochodzi do absurdu. Spiętrza się absurd. Jaka jest na to rada? Bo sami liberałowie się przestraszyli tego absurdu. No, sąd ma rozstrzygnąć czy doszło do naruszenia cudzej wolności. Tolerancja, tak, ale granicą tolerancji jest wolność drugiego człowieka. Nagle okazuje się, proszę zobaczyć, że jest kryterium jakieś, które stanowi granicę tolerancji. Wolność drugiego człowieka. Tylko na Boga, jak określić kryteria tej wolności? Mamy ciąg w nieskończoność. Nie uzasadnimy. Dlaczego? Bo u podstaw ideologii tolerancjonizmu leży błąd. Wobec tego sąd wydaje wyroki na podstawie czego? Widzimisię. To zależy od tego, no, od światopoglądu sędziego. Nie od obiektywnego kryterium, jakim jest dobro wspólne. Bo takiego dobra nie ma. Nie ma dobra wspólnego. Jest tylko dobro każdego z nas, które sami sobie w jakiś sposób tworzymy. I dlatego ten absurd, można powiedzieć, pęcznieje. On zbiera coraz większe żniwo i dochodzimy do takiej sytuacji, że właściwie należy się już śmiać pewne poczynania polityczne budzą grozę, z innych należy się śmiać. Bo dlaczego? No nie ma kryterium. Nie ma kryterium, według którego mielibyśmy żyć społecznie. Nie ma dobra wspólnego. Dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za przybliżenie definicji tolerancji, która jest cnotą wyrozumiałości wobec błędu, czyli nieświadomego wzięcia fałszu za prawdę. Pan profesor podkreślił, że nie ma tolerancji dla fałszu, zawinionego zła i zawinionej brzydoty. Proszę państwa, kolejny referat to tolerancja narzędziem manipulowania. Wygłosi go ksiądz biskup dr Adam Lepa z Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup jest między innymi wykładowcą pedagogiki mass mediów i psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów do Spraw Mediów Masowych. Księże biskupie, zapraszam.
Magnificencje, ojcowie rektorzy, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja będę mówił o tej gorszej stronie tolerancji, znaczy o opałach, w jakich tolerancja znalazła się. Chciałbym już na samym początku powiedzieć, że tolerancja jest wykorzystywana do manipulacji wtedy zwłaszcza, kiedy przyjmuje postać mitu tolerancji. Jeżeli narzekamy na tolerancję, a to już były tego rodzaju odniesienia, to wtedy mamy do czynienia z efektem oddziaływania tego mitu. I dlatego dwie części będą w moim wystąpieniu, mianowicie część pierwsza, mechanizmy funkcjonowania mitu, tolerancji, i druga część, wnioski praktyczne. Ponieważ przedmiotem naszej refleksji jest mit tolerancji, przeto należy rozpatrzeć problematykę tego mitu, a więc także i mechanizmy, a więc również ważniejsze obszary oddziaływania. Proszę państwa, w naszej refleksji chodzi oczywiście o ten mit współczesny albo nowy, a nie historyczny. Dziś obserwuje się również na Zachodzie jakieś wciąż ożywiane zainteresowanie współczesnymi mitologiami. Dlatego przede wszystkim, że ich znajomość pozwala zrozumieć skomplikowane zagadki współczesności. Jeżeli nie znamy mitologii współczesnej, wielu tych zagadek nie pojmiemy. Przypomnę, że mity określa się jako pogląd, który nieistniejącym wydarzeniom i zjawiskom nadaje pozory niewzruszonej prawdy. Dlatego on jest tak bardzo groźny. Przecież istotną funkcją mitu jest pozorowanie prawdy. Mity preparowane w celach propagandowych prowadzą do dezinformacji społeczeństwa, gdyż wywołują chaos i konflikty społeczne. Mity należą do podstawowych środków manipulacji. Obok stereotypu, plotki i kamuflażu. Mity stają się także środkiem w konstruowaniu kłamstwa politycznego. Przypomnę, że od pewnego czasu u nas, nie tylko w publicystyce, pisze się o tym, że kłamstwo jest metodą polityki. Herbert Schiller twierdził, że mitów używa się po to, aby panować nad ludźmi. Polacy wykazują również po roku 89 daleko idącą zdolność do ulegania wpływom współczesnych mitów. Jeden z publicystów w związku z tym napisał, że komuniści wznosili wiele bezproduktywnych fabryk. Jedynym chwalebnym wyjątkiem okazała się fabryka mitów. Jej wytwory do dzisiaj tkwią w ludzkich duszach. Dlatego po odzyskaniu wolności Polacy otrzymali w spuściźnie po PRL-u cały arsenał mitów, który nadal daje znać o sobie. Przypomnę choćby mit mieszania się Kościoła do polityki, mit nieuchronności stanu wojennego, czy mit prywatności religii, na którym środowiska liberalne i lewicowe zbudowały swoją koncepcję tolerancji religijnej. Jednym z głównych mechanizmów w budowaniu mitu tolerancji jest tak zwane zatrucie informacyjne. Na to chciałbym Państwa uwagę zwrócić. Polega ono na tym, że w mediach o sprawach najważniejszych mówi się w taki sposób, jakby one były mało ważne albo nic nieznaczące. I odwrotnie. W ten sposób dochodzi się do zmniejszenia wrażliwości wobec podstawowych wartości, ale także wobec problemów, tych najważniejszych problemów narodu i państwa, a zatem do odwrócenia od nich uwagi. W imię propagandowego ujęcia tolerancji wysuwa się prawo do obrażania uczuć religijnych oraz do publicznego szydzenia z przedmiotów świętych, na przykład obraźliwe słowa pod adresem Biblii, czy ostatnio, jak słyszeliśmy, używanie słów właśnie takich, tego rodzaju, pod adresem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, mówiąc, że jest ten obraz bohomazem, a więc nie ma się co przejmować tym, co następuje dalej. Zawsze, proszę zauważyć, stosuje się w takich wypadkach argument tolerancji w jedną stronę. Tak było w ubiegłym roku, w 2012 roku, na Uniwersytecie w Bydgoszczy. Na mocy decyzji rektora zdjęto krzyże w jego gabinecie i w salach wykładowych, a profesorom zabroniono występowania w togach podczas uroczystości religijnych. Reakcja społeczności katolickiej była niewielka. Jak zawsze ratowała sytuację Telewizja Trwam i Radio Maryja. To był test oczywiście, który dla jego inicjatorów wypadł pomyślnie. Dlatego w następstwie tego pojawiły się stosowne decyzje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Wiemy jakie. właśnie, ten parawan ze strony mitu tolerancji, on się staje też parawanem. Jest tak mocny, że pewnie wielu dziennikarzy nie będzie miało odwagi stwierdzić, iż administracyjne zdejmowanie krzyża na uniwersytecie jest niedopuszczalnym aktem upolitycznienia uczelni. Upolitycznienia uczelni. To znaczy narzucenia określonej poprawności politycznej. Proszę Państwa, to co było na Uniwersytecie Bydgoszczy, to był żart z tolerancji. Mechanizmem bodaj najbardziej skutecznym w dziedzinie idei i wartości jest manewr podmiany stereotypu. Tu trzeba zaznaczyć, że tego rodzaju działanie jest bardzo ważnym składnikiem mitu tolerancji. Gdyż dotyczy przede wszystkim obszaru wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Podmiana stereotypu polega na tym, że na przykład w miejsce miłości bliźniego, czy przebaczenia, czy miłosierdzia wprowadza się do obiegu społecznego za pośrednictwem mediów przede wszystkim takie pojęcia, stereotypy jak tolerancja, humanizm czy solidarność ludzka. Wobec świata wartości chrześcijańskich stosuje się również technikę perswazji ukrytej. Polega ona na tym, że wprowadza się nowe elementy w hierarchii wartości i ukazuje publicznie jako fakt oczywisty, aprobowany przez większość społeczeństwa. Natomiast każdy negatywny stosunek obywateli do nowej propozycji oceniany jest jako przestarzały, nietolerancyjny i niepostępowy, a więc kompromitujący tych ludzi. W Polsce coraz częściej daje znać o sobie technika o nazwie tolerancja w jedną stronę. Polega ona na tym, że ktoś od innych żąda w stosunku do siebie aktu tolerancji, nie uznając jednocześnie ich prawa do zachowania tolerancyjnego. Przyjmuje to postać tolerancji nietolerancyjnej. Mechanizm ten tym łatwiej staje się skuteczny, że obecnie Polaków bardziej przekonuje argument siły niż siła argumentu. Jeśli ktoś kogoś, na przykład telewizji, ośmieszy, sposponuje, zakpi sobie z niego, wtedy w oczach telewidzów uchodzi za godnego podziwu bohatera. Ewidentny przykład nietolerancyjnej tolerancji mieliśmy niedawno, gdy sąd oddalił pozew posłów ruchu Palikota w sprawie krzyża w sali sejmowej. Sąd okręgowy w Warszawie przedstawił dowody na to, że obecność krzyża nie narusza dóbr osobistych posłów ateistów. Sąd podkreślił, że partia ta domaga się tolerancji dla swoich członków, tam chodziło głównie o związki partnerskie, a nie stać jej na tolerancję wobec ludzi wierzących, dla których krzyż jest świętym znakiem wiary. Właśnie ta tolerancja w jednym kierunku, w jedną stronę. Jakie są obszary propagandowego oddziaływania mitu tolerancji? Takich obszarów jest wiele. Ograniczymy się tylko do kilku najbardziej symptomatycznych. Mitu tolerancji jako narzędzia manipulowania używa się często w budowaniu i niszczeniu autorytetu. Miano człowieka tolerancyjnego rozstrzyga często o randze tego autorytetu. W takiej sytuacji ktoś może mieć dwuznaczny stosunek do zasad moralnych i wykazywać konfliktowy charakter i nie błyszczeć intelektualnie, ale gdy przylgnęła do niego opinia człowieka tolerancyjnego, wtedy urasta on do poziomu autorytetu niekwestionowanego, a nawet moralnego autorytetu. I przeciwnie. Wystarczy, że komuś raz jeden na podstawie faktu prasowego przypisze się miano fundamentalisty katolickiego, fanatyka religijnego, ksenofoba i antysemity. I odpowiednio nagłaśnia się ten zarzut. Wtedy nawet, gdy jeszcze jakimś światłym o nieposzlakowanej uczciwości, jego autorytet ulega degradacji. Nie ma wstępu na salony medialne i polityczne. Mit tolerancji jest też sygnałem prowadzącym do ukształtowania postawy będącej karykaturą wolności, gdyż sprowadza się do samowoli w dziedzinie życia moralnego. W praktyce staje się realizacją hasła rób na co chce ta. Z czasem wiedzie do permisywizmu, głoszącego, że wszystko wolno, nie ma więc moralności żadnych nakazów i ograniczeń. Wszystko w imię pseudo-tolerancji, która zdolna jest ze wszystkiego rozgrzeszyć, zapewnić poczucie niezmąconego spokoju, a przede wszystkim ułatwić szybką karierę. Szczególnie subtelną postać przybiera mit tolerancji w dziedzinie wypowiadanego słowa. Dysponenci manipulujący w tym obszarze wiążą największe nadzieje. Dlatego tolerancja w obrębie posługiwania się językiem prowadzi do nadmiernej swobody w wypowiadaniu słów, również niecenzuralnych i uwłaczających. Tu mieści się także zarzut o tak zwaną mowę nienawiści. Przy czym, jak uczy doświadczenie, zarzut taki wysyłają przede wszystkim ci, którzy sami praktykują taką mowę. Nie bardzo wiedzą, co to jest nienawiść, albo nie chcą wiedzieć. Udają, że nie wiedzą. Stosowany jest wtedy manewr odwracania uwagi od własnych nadużyć. Przykład też na tolerancję w jedną stronę. W ramach propagandowego wykorzystania tolerancji stosuje się też tak zwaną technikę stygmatyzacji, żeby zamknąć usta instytucjom, które na przykład stają w obronie życia poczętego i promują życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Tworzy się listy instytucji nietolerancyjnych. Na liście Europejskiego Parlamentarnego Forum do Spraw Populacji i Rozwoju jest takie forum. Znalazła się między innymi ta uczelnia. Czarne listy, które mają stygmatyzować, a więc wykluczać ze społeczeństwa instytucje niewygodne czy osoby. Na szczęście jesteśmy w tej sytuacji, my w Polsce, że wiemy, iż czarne listy zawsze charakteryzowały systemy totalitarne. Najłatwiej było usunąć tych, którzy na takiej liście znajdowali się, bo oni przede wszystkim doświadczali tak zwanego systemu czy układu wroga. Dość często stosowanym chwytem propagandowym jest wmawianie społeczeństwu, że tolerancja jest cudownym wręcz panaceum na różne szkodliwe zjawiska życia społecznego czy politycznego, takie jak ksenofobia, a szczególnie antysemityzm. Wtedy się wprost mówi, że tylko tolerancja może nas uratować. Ja kiedyś uczestniczyłem w Łodzi w spotkaniu, które dotyczyło przede wszystkim Holokaustu, oceny Holokaustu. I wypowiadają się różni ludzie, przede wszystkim katolicy, praktykujący. I mówili tak, jakby byli nakręceni. to były kopie wypowiedzi, że przed Holokaustem może nas uratować tylko tolerancja. Dlatego stawiajmy na tolerancję. I zabrała głos pani, która jest Żydówką. Później dowiedziałem się od niej, że została uratowana przez siostry zakonne. I później też dowiedziała się ona z kolei, że one ryzykowały życiem, no przecież gdyby odkryto tę małą dziewczynkę, na pewno wszystkie musiałyby być w imię prawa hitlerowskiego zgładzone. I ona zabrała głos. Tylko tak nawiasem powiem, że niedaleka krewna Juliana Tuwima. I powiedziała tak, proszę państwa, tu wszyscy mówią, że tolerancja może nas uratować. A przecież Niemcy też nas tolerowali. A co z tego wyszło, wiemy. I dalej ciągnęła. A przy tym posługiwała się w języku łacińskim cytatami psalmów. Ponieważ jej ojciec był profesorem języka łacińskiego. I mówiła, proszę państwa, ponieważ to nasze wielkie nieszczęście, ten Holokaust, zrodził się z nienawiści. To nas może przed nim uratować nie żadna tolerancja, tylko miłość. Pogratulowałem jej i powiedziałem, że uratowała sytuację, także uratowała honor katolików, którzy zabierali głos w imię chrześcijan i popadli w pułapkę właśnie tej propagandowej tolerancji. Jak widać, mit tolerancji realizuje w nurcie propagandy kilka funkcji. Wymieni przykładowo 4 spośród nich. Tolerancja jako supercnota, a więc ideał, ponad którego nie ma żadnego innego, ideał człowieka. Dalej, tolerancja jako remedium przeciwko ksenofobii. Tolerancja jako parawan, która ma coś ukryć, coś zataić. I tolerancja jako manewr odwracający uwagę od tego, co jest naprawdę ważne. Warto więc przyglądać się tej tolerancji również na co dzień. Jakie oblicza przyjmuje, ale także jak jest traktowane przez ośrodki propagandowe. I trochę wniosków na koniec. Zjawisko manipulacji jest tym groźniejsze, że w istocie swojej jest postacią kłamstwa zorganizowanego. Tam nie ma przypadków. To jest wszystko przemyślane przez coraz lepszych fachowców, specjalistów. Natomiast mit jest jednym z podstawowych środków manipulacji. Powtórzę, przypomnę, obok stereotypu, plotki i kamuflażu. Jak widzieliśmy, mit tolerancji w swoim funkcjonowaniu jest wspierany przez stereotyp i kamuflaż. Dlatego staje się zjawiskiem z dużą skutecznością oddziałującą na jednostki i społeczeństwo. Powstaje pytanie, jakie wnioski, postulaty płyną z niniejszej refleksji na przyszłość. W szczególności dla wychowawców, w tym rodziców oraz dla ludzi mediów i publicystów. Oto ważniejsze z nich. O tolerancji zagrożonej ze strony dysponentów manipulacji należy mówić więcej i odważniej. W ukazywaniu problemu tolerancji zwracać uwagę na wpływy ze strony środowisk politycznych. Jest zabawką w rękach polityków, oczywiście niektórych, których ta sprawa interesuje. Przybliżać strukturę mitu z podkreśleniem jego głównej funkcji, jaką jest pozorowanie prawdy. Warto może kiedyś troszkę zastanowić się nad tym, jeżeli mamy tak wiele mitów, mówi się dzisiaj o mitologii współczesnej. i każdy z tych mitów na swój sposób pozoruje prawdę, a więc zakłamuje rzeczywistość, to robi w sposób doskonały. To w jakich warunkach żyjemy i w jakiej sytuacji znajduje się prawda. Należy przybliżyć właśnie to spojrzenie na współczesną mitologię, ale też mówić więcej o stereotypach. Tego mi brakuje. Prawie nigdy nie słyszy się o groźnym oddziaływaniu stereotypów. Tym bardziej, że są one aktywnością, która znajduje się poza kontrolą człowieka. Człowiek swoich stereotypów, których używa, nie kontroluje. Bo stereotyp z natury swojej wyłącza funkcję intelektu. A człowiek nie znający problematyki stereotypu będzie zawsze ulegał jego przemożnemu wpływowi. Tym bardziej więc należy wiedzieć, że funkcjonowanie stereotypu ogranicza aktywność intelektu. W prezentowaniu problematyki tolerancji nie wolno pominąć jej związków z bogatą sferą mitów. Tylko wtedy bowiem można poznać te jej funkcje, które są ukrywane przed opinią publiczną. Ponieważ głównym nośnikiem mitu tolerancji są media, zarówno wychowawcy, jak i nauczyciele szkolni powinni w wychowankach kształtować dwie najważniejsze postawy, które gwarantują ich prawidłowy odbiór, postawę krytyczną i postawę selektywnego odbioru mediów. Odważni publicyści, którzy wykazują znaczny wpływ na opinię publiczną, powinni swoich odbiorców, czytelników, słuchaczy i widzów informować o negatywnych skutkach mitu tolerancji oraz o innych zagrożeniach, jakie płyną z posługiwania się propagandową wersją tolerancji. Z kolei dziennikarze, trzymający zazwyczaj rękę na pulsie, powinni na bieżąco informować opinię publiczną na temat nadużyć popełnianych w związku z upolitycznieniem tolerancji w imię szacunku do prawdy i dla dobra wspólnego. Proszę Państwa, wszystko w tym celu, aby tolerancja była zawsze tolerancją, a nigdy jej namiastką, czy tym bardziej karykaturą. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za przybliżenie mechanizmów występowania mitu tolerancji.